Generał Bogusław Samol, dzień dobry panie generale.
Dzień dobry państwu.
Między innymi wykładowca Akademii Sztuki Wojennej. Patrzymy na front na Ukrainie, patrzymy na to, jak będzie realizowana mobilizacja, jak ona wpłynie na przebieg wojny. Jak to projektuje pan generał, co uczyni armia rosyjska z tą mobilizowaną, no, dużą grupą ludzi?
Na pewno mobilizacja w Rosji przedłuży konflikt na Ukrainie. Oczywiście to też zależy, jak on będzie trwał od strony ukraińskiej, a więc nie tylko od strony ukraińskiej, ale również w jaki sposób będzie Ukraina wspierana będzie przez kraje zachodnie systemami uzbrojenia, amunicją, środkami materiałowymi i innymi. To powtarzam za każdym razem, zresztą to każdy o tym mówi. Doskonale wiemy o tym, gdyby nie pomoc Zachodu, różnie wtedy wojna by się potoczyła na Ukrainie, ale dzięki uporowi Ukraińców, ale i wsparcia Zachodu, ta obrona Ukrainy jeszcze trwa. Natomiast wracając do mobilizacji rosyjskiej, jest zastanawiające, dlaczego z jednej strony ogłasza się po stronie rosyjskiej, że mobilizacja będzie dotyczyła 300 tysięcy żołnierzy, i będą to żołnierze, którzy, rezerwiści, którzy służyli w armii, mają przeszkolenie wojskowe, a ukryta mobilizacja osiąga rozmiary nawet 1 200 000 poborowych, czy w ogóle rezerwistów. A ponadto, mówiąc o wieku rezerwistów, mamy dowody na to z mediów społecznościowych, że również wcielani są jako rezerwiści do wojska 18-19-letnich chłopcy. To są dzieci praktycznie, a można mówić brutalnie, to jest mięso armatnie. I zastanawiające jest, dlaczego tak Rosjanie postępują. Można by porównać to do okresu II wojny światowej, gdzie front się łamał, Rosjanie chwytali się różnych sposobów, dzieci wysyłali starców na front, ale to były inne czasy. To państwo było atakowane. Dzisiaj to właśnie Rosja jest agresorem w stosunku nawet do byłego współobywatela z Federacji Rosyjskiej, czy przed tym Związku Radzieckiego, współobywateli, jakim są Ukraińcy. Często Rosjanie mówili, że Ukraińcy to są rodni bracia ich, tacy bracia, no praktycznie przyrodni bracia, więc tutaj szacunek powinien obowiązywać i tak dalej. Widzimy, jak to braterstwo ze strony rosyjskiej jest traktowane w stosunku ludności ukraińskiej, gdzie odkrywane są masowe groby na terenach okupowanych przed tym, a teraz wyzwolonych przez Ukraińców. Patrząc na przebieg działań wojennych, niestety w mojej ocenie ofensywa, szczególnie na południu, tutaj w obwodzie chersońskim, no niestety spadło tempo. Natomiast na północy, dzisiaj częściowo już praktycznie obwód charkowski jest wyzwolony przez siły zbrojne Ukrainy. Toczą się walki na wschodnim brzegu Oską, na styku Czechowodu wschodniej Ukrainy, charkowskiego, donieckiego, łukańskiego. Ale zobaczymy, tutaj nadchodzi jesień, zobaczymy, jakie to tempo będzie przez Ukraińców wprowadzone. Tempo działań oczywiście, tempo działań ofensywnych. Natomiast też trzeba zastanawiać się, jakie są możliwości rosyjskiej obrony, bo też lokalnie, na przykład na kierunku Bachmutu, Rosjanie starają się za wszelką cenę, wykorzystując do tego grupę wagnerowską, opanować Bachmut, bo leży na styku ważnych dróg komunikacyjnych, północ-południe i wschód-zachód tutaj. A więc ma ten Bachmut znaczenie strategiczne, operacyjne na przebieg operacji tutaj w tym obszarze. Natomiast Ukraińcy się dzielnie bronią. No, czas pokaże. Powtarzam jeszcze raz. Na pewno nie jest sytuacja bardzo wesoła. Gdyby było inaczej, prezydent Zełenski nie apelowałby wręcz dramatycznie do Niemiec, do innych państw o dostarczenie ciężkiego sprzętu. Cały czas mówi o czołgach, a więc o transporterach opancerzonych, o środkach artyleryjskich. Ja sądzę, że dokładnie prezydent Zełenski, jego otoczenie polityczne, jak również wojskowe, oceniają sytuację i zdają sobie sprawę, że bez pomocy Zachodu ta ofensywa, szczególnie na północno-wschodniej części Ukrainy, może być zatrzymana przez Rosjan.
A na ile jest tak, że te świeże jednostki to będzie mięso armatnie, na ile to będą jednostki pełnowartościowe, które, no może nie pełnowartościowe, ale które będą mogły wydatnie wzmocnić siły rosyjskie i spowodować, że Rosja na przykład przejdzie do ofensywy także na Kijów?
Szanowni Państwo, trzeba też liczyć się z taką możliwością. Na pewno nie nastąpi to w ciągu 2-3 tygodni, oceniam realnie, nawet przy tym, jak będą Rosjanie się śpieszyć, to potrzeba 2-3 miesiące na to, aby po wcieleniu rezerwistów do pododdziałów, a nawet często te pododdziały, które poniosły ciężkie straty, muszą być odtworzone, muszą odbyć zgrywanie bojowe na szczeblu plutonów, kompanii, batalionów, co najmniej. Nie mówiąc już o brygadzie czy dywizji. Być może Rosjanie zlekceważą to, ale po tych lekcjach, jakie ponieść dostali na wiosnę i teraz w czasie tej ofensywy, mam nadzieję, obawiam się, że mogą pójść po rozum do głowy i zaczną stosować zasady sztuki wojennej, a więc też i przygotowanie sił zbrojnych.
A z drugiej strony przerwę panu generałowi, są informacje, że niektórzy z tych rezerwistów już docierają na Ukrainę, żeby na szybko, na już łatać dziury we froncie.
Tak. Panie redaktorze, wspominając o tym przekroju rezerwistów, że są niewyszkoleni, tak jak powiedziałem, 18-19-latkowie, są też wśród nich rezerwiści, którzy odbyli służbę wojskową i zostali zwolnieni do rezerwy z różnych powodów, w różnym wieku. Mogą być to 30-40-latkowie. W związku z tym Rosjanie, licząc się z tym, że potrzebami tutaj w rejonie Charkowa, obwodu ługańskiego, donieckiego, gdzie są to ciężkie walki prowadzone z Ukraińcami, będą starali się uzupełniać na bieżąco straty tymi żołnierzami, a więc w pewnym sensie doświadczonymi, ale po prostu niezgranymi. To nie wróży powodzenia na szczeblu operacyjnym, ale będzie mogło dawać rezultaty na poziomie taktycznym, gdzie też Rosjanie będą zadawali straty Ukraińców i w ten sposób będą wyczerpywać możliwości ofensywne, a więc kontrofensywy strony ukraińskiej. To jest też zagrożenie. W tej chwili czas gra na korzyść Ukraińców. W jakim sposobie? Jeżeli Rosjanie będą budować nowe zgrupowania operacyjne, Ukraińcy muszą spieszyć się, aby odzyskać jak najwięcej utraconych tych obszarów, a więc w obwodzie ługańskim, donieckim, ale również i chersońskim. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że wojnę też się prowadzi odwodami strategicznymi. I mam nadzieję, że takie odwody Ukraina w tej chwili od kilku tygodni powinna tworzyć. Bo przystępując nawet do kontrofensywy na początku września, na pewno stworzyli zgrupowania jakby zapasowe, które też uzupełniają te jednostki, które na pewno ponoszą straty, prowadząc ciężkie walki z Rosjanami, ale jednocześnie Ukraińcy muszą pamiętać o tych odwodach strategicznych, jak pan wspominał, że może też być uderzenie ponowne na Kijów. Ja sądzę, że ten okres od marca praktycznie do tego roku, do tego miesiąca, daje Ukraińcom szansę na stworzenie zgrupowań chociażby obrony terytorialnej na północnej części kraju, a więc tutaj w okolicach Czernikowa, Sum, Kijowa, aby nie dopuścić do włamania czy w wypadku rozpoczęcia kolejnej ofensywy rosyjskiej. Myślę, że nie w jesieni, nie zimą, ale na wiosnę przyszłego roku. Bo to nie jest tak zgrupowań dużych, nie jest sposób zbudować duże zgrupowania w bardzo krótkim czasie. Chyba, że Rosjanie już to robili wcześniej, ale biorąc pod uwagę straty na wschodniej, tutaj na wschodniej części tego frontu, na pewno te bieżące uzupełnienia rezerwistów szły na uzupełnienie pododdziałów walczących z Ukraińcami tutaj w obwodzie charkowskim, ługańskim, donieckim czy chersońskim.
Panie generale, na ile jest tak, że patrzymy na linię frontu i tam, gdzie są luki, tam, gdzie ta linia obrony rosyjska jest słaba, jak w Charkowie, tam się ofensywa ukraińska udaje, ale tam, gdzie stoją wojska rosyjskie zawodowe, no tam Ukraińcom nie idzie. To jest tak, że to jest też, że jeżeli pojawi się większa liczba żołnierzy rosyjskich, to nagle się okaże, że jest trudno, że Ukraina zacznie tą wojnę. No może nie przegrywać, ale że przestanie iść do przodu.
Panie redaktorze, my często zapominamy, że w dniu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę Rosjanie uderzali swoimi jednostkami rosyjskimi, które były sformowane czy wyszkolone na terytorium Rosji, ale również wykorzystali dwa korpusy armijne, które były zbudowane w Doniecku i Ługańsku na bazie rekrutów tych dwóch separatystycznych republik, samozwańczych republik. Te dwa korpusy były już tworzone od 2015 roku. Widzimy, że ta wartość tych korpusów była niewielka, dlatego że nie zdołali dokonać wielkich osiągnięć, jeżeli chodzi o zdobycie terytorialne. Natomiast największe straty Ukraińcy ponieśli w starciu z rosyjskimi wojskami, regularnymi wojskami Rosji. I tego się obawiam. Nie obawiam się tutaj nawet tego trzeciego korpusu rosyjskiego, który jest formowany na podstawie rezerwistów tych dwóch samozwańczych republik. Zresztą mamy wiedzę o tym, że te resursy czy zasoby rezerwistów tych dwóch republik się skurczyły. są łapanki generalnie na ulicach, żeby wcielać żołnierzy czy te rezerwistów do pododdziałów tych pierwszego, drugiego korpusu armijnego. Te dwa korpusy mają niskie morale, natomiast obawiam się, że Rosjanie, przygotowując armię około milionową, mogą przygotować duże zgrupowania uderzeniowe. Pytanie kolejne z tym związane, czy mają wystarczającą ilość czołgów, transporterów odprężonych, środków artyleryjskich, a czy lotnictwo i po tych ciężkich stratach, bo trzeba pamiętać, że lotnictwo rosyjskie poniosło ponad 200 statków powietrznych, a więc krótko mówiąc uderzeniowych. Czy Rosjanie są w stanie odtworzyć te zdolności? No, tutaj też się trzeba liczyć z tym, że prezydent Putin kilka tygodni temu, a jeszcze praktycznie uruchomił, czy wydając dekret, produkcję seryjną sprzętu, uzbrojenie sprzętu na potrzeby wojsk rosyjskich. I też trzeba o tym pamiętać, że o ile zakłady zbrojeniowe Ukrainy są niszczone, czy zostały zniszczone, to w Rosji funkcjonują normalnie. Ponadto też gospodarka, przede wszystkim zakłady mechaniczne zostały uruchomione na naprawę sprzętu rosyjskiego, który wycofywany ze sprzętu. A więc tutaj można powiedzieć, że Rosja powoli wchodzi na tory wojennego funkcjonowania. A to jest bardzo niebezpieczne, nie tylko dla Ukrainy, ale później dla nas, dla Europy.
Na ile rosyjska gospodarka, na ile rosyjska machina wojenna jest gotowa uzbroić te setki tysięcy rezerwistów, które wchodzą? Ten przemysł zmobilizowany jest w stanie prowadzić tą wojnę pełnoskalową przez kwartały, miesiące czy lata?
Panie redaktorze, Rosja jako państwo posiada zasoby środków naturalnych, a więc tutaj to, co potrzeba do produkcji stali, amunicji, bo ma praktycznie tablicę Mendelejewa u siebie. Natomiast nie ma dostępu w tej chwili do zachodnich technologii. To uzbrojenie, że będzie produkowane, które było skonstruowane przed laty jeszcze w okresie Związku Sowieckiego, być może będzie produkowane i będzie produkowane na masową skalę. I przy założeniu, że te środki materiałowe są, paliwa również, a więc ropa, benzyna, żywność, przecież Rosja dzisiaj jest zupełnie innym krajem, aniżeli przed II wojną światową. Jest eksporterem żywności, przede wszystkim zbóż. Więc te resursy i zasoby ludnościowe pozwalają na prowadzenie takiej wojny. Tylko czy społeczeństwo rosyjskie to wytrzyma? I też jest szansa, gdyby wojna się przedłużała, jest możliwość taka, ale to oczywiście trzeba też wpływać przez internet i różne środki masowego przekazu na postawy rosyjskie, bo do tej pory wojny były prowadzone przez Rosję, a nie dotykały rodowitych Rosjan w większości. Te wojny były prowadzone przez żołnierzy z innych republik, a więc krajów podbitych w przeszłości przez Rosję carską, później Związek Sowiecki, obecnie przez Federację Rosyjską. Na takie rzeczy sobie mogła pozwolić. I to jest jedna sprawa. Po drugie, jak długo Zachód będzie wspierał Ukrainę? Jak Zachód będzie się przygotowywał? No jesteśmy świadkami dużych zmian już w sposobie oceny zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej, a niemniej jednak w dwóch państwach, jak jest Francja czy Niemcy, te nastroje są różne. Mamy przykład, że Niemcy blokują kolejną transzę środków finansowych dla Ukrainy. A więc tutaj to jest niepokojące, że mimo wszystko z jednej strony agresja rosyjska jest potępiana, a z drugiej strony nie dopuszcza pewne środowiska polityczne w państwach Europy Zachodniej, starają się sabotować pomoc Zachodu dla Ukrainy i wsparcia dla niej.
Powiedział generał Bogusław Samol. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.